Witam bardzo serdecznie w studio byłego ministra sprawiedliwości i przyszłego prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, obecnego posła Zbigniewa Ziobro, który w tej chwili chyba nie jest zbyt zadowolony z tego, co powiedziałam, ale ja sądzę, że i ja, i wielu słuchaczy jesteśmy przekonani, że za kilka czy kilkanaście lat prezydentem Polski, a może premierem Polski, będzie siedzący tu obecnie. Bardzo serdecznie pana witam.
Witam serdecznie panią, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo miło być mi tutaj u państwa w Chicago, zwłaszcza, że dopiero co wylądowałem na lotnisku i od razu...
Został pan uprowadzony.
Zostałem uprowadzony w tak miłe miejsce, że to tylko i dla mnie powód do kolejnych uśmiechów. I witając serdecznie z tym uśmiechem państwa, chciałem dodać, że co do planów prezydenckich, to są godniejsi ode mnie. W najbliższych wyborach prezydenckich, to nigdy tego nie kryłem, będę popierał pana Lecha Kaczyńskiego, który dziś jest prezydentem Rzeczypospolitej, a przyszłość to ma przed sobą jeszcze taką dynamikę i zmiany, że nie ma co myśleć w kategoriach, kto będzie i co będzie w tej polityce się działo.
Ale panie ministrze, panie pośle, jest pan jednym z najpopularniejszych polityków, nie tylko PiSu, ale w ogóle polskich polityków. I tak jak mówiono tutaj, kiedy bardzo młody senator Barack Obama postanowił kandydować, że jest w tej chwili jego czas, jest ta pora, która może się nie powtórzyć. I faktycznie jego popularność jest ogromna i wszystko wskazuje na to, że może on zostać przyszłym prezydentem. I wydaje mi się, że zaufanie, jakie pokładają Polacy właśnie w pana osobie i ta ogromna popularność i dynamika, z jakim pan podszedł do sprawowania poprzedniej swojej funkcji spowodował, że cieszy się pan popularnością i uważam, że gdyby pan ogłosił kandydaturę, chęć kandydowania, to Polacy z różnych opcji, nie tylko tej opcji prawicowej, patriotycznej, poparliby pana, ponieważ widzą w panu człowieka, który dotrzymuje słowa, człowieka, który jest bardzo energiczny i kiedy zapowiada, że będzie zaprowadzał jakieś zmiany, faktycznie te zmiany usiłuje wprowadzać. No to zostało przerwane bardzo brutalnie przez wybory. Panie ministrze, pytanie, czy to wszystko, co pan usiłował zrobić, będąc ministrem sprawiedliwości, ta walka z korupcją, z układami mafijnymi, z tym wszystkim, z tym rakiem na zdrowej tkance publicznego życia polskiego, czy jest ona możliwa do kontynuowania, czy to wszystko zostanie zaprzepaszczone teraz za rządów Platformy Obywatelskiej?
Przede wszystkim bardzo dziękuję, że pani tak dobrze o mnie myśli. I rzeczywiście odczułam w wielu miejscach i chwilach wyrazy sympatii i popularność. Czasami ta popularność też ma i to drugie oblicze, bo osoby rozpoznawane w polskiej polityce, która charakteryzuje się bardzo taką dużą siłą emocji, wywołują też emocje. Niemniej, jeśli mogę tak podzielić się z panią redaktor i państwem jakimś swoim osobistym przekonaniem, które towarzyszy mi w drodze publicznej, otóż kiedy trafiłem do polityki, to nigdy nie sądziłem wówczas, że będę piął się po szczeblach tej swojej działalności politycznej właśnie, zdobywając coraz większą popularność czy pełniąc kolejne funkcje. Zawsze byłem skoncentrowany na określonym celu, a tym celem było dla mnie początkowo, bo później te cele się rozszerzały z racji zaangażowania w sprawy publiczne, więc tym pierwszym celem była taka wewnętrzna potrzeba, pragnienie zrobienia wszystkiego, aby w Polsce prawo karne lepiej chroniło osoby bezbronne, słabe, osoby narażone na działanie ze strony zwłaszcza tych brutalnych, bezwzględnych przestępców. Początek lat 90. to był czas rodzenia się w Polsce zorganizowanej mafijnej przestępczości. Jako prawnik spotykałem w Krakowie wiele osób pokrzywdzonych i starałem się udzielać im pomocy prawnej i widziałem to poczucie bezradności tych ludzi z jednej strony, z drugiej obojętność ze strony państwa i bezduszność organów wymiaru sprawiedliwości. No i po trzecie dochodziłem do wniosku, że trzeba coś zrobić, aby to zmienić. I tak naprzód zostałem ekspertem, a później widząc, że to nie wystarcza, trafiłem do polityki i poprzez politykę starałem się zmieniać wreszcie polski wymiar sprawiedliwości, aż w końcu zostając ministrem sprawiedliwości. Więc zawsze mnie napędza jakiś cel, którego ewentualnie dalszymi konsekwencjami są jakieś funkcje czy miejsca, które zajmuję bądź pełnię. I chciałbym nie stracić tego w swoim życiu, ponieważ jeżeli niektórzy moi koledzy politycy z różnych zresztą opcji zbyt koncentrują się na funkcjach, to wówczas gdzieś tam z pola widzenia umyka im to, co jest najważniejsze w polityce. A jeżeli to umyka, czyli ten cel, sens, gotowość do poświęcenia, to wtedy polityka zaczyna być taką pustą grą i człowiek w pewnym momencie traci sens tego, co robi, gdzieś może się zagubić, a ja lubię być człowiekiem, który wie, czego chce i zmierza do jakiegoś konkretnego celu. Więc dla mnie, jeśli pani redaktor pyta o ostatnie 2 lata pracy, tak, takim celem rzeczywiście była zmiana, praca na zmianę polskiego wymiaru sprawiedliwości, bardzo trudna praca i ciężka zarazem, ale stanowiąca wielkie wyzwanie z jednej strony, z drugiej dążenie do tego, aby skutecznie walczyć z przestępczością kryminalną, w tym korupcją, i myślę, że pewne efekty tych moich poczynań były, chociaż rzeczywiście zostały gwałtownie przerwane poprzez skróconą kadencję Sejmu. Zwykle, jeżeli projektuje się zmiany, i też ja to robiłem, to myśli się w perspektywie przynajmniej 4 lat. Mhm. Nam to nie było dane. No ale nie można się załamywać. Tak czasami demokracja rozstrzyga. Taki był wyrok wyborów przed 7 miesięcy. Myślę, że będzie jeszcze okazja, aby dokończyć to, co było mi dane rozpocząć.
No właśnie, obawiam się, czy, wie pan, mam takie wątpliwości, czy to będzie możliwe. Wiemy, jak bardzo trudno było w Polsce wprowadzić lustrację, dekomunizację. Każda zmiana rządu powodowała, że wszystkie kroki, jakie zostały wcześniej podjęte, zostały abortowane. I obawiam się, że również ta pana walka z korupcją, z tym wszystkim, co było złego w życiu politycznym w Polsce, została przerwana, i obawiam się, że te wszystkie kroki, jakie są w tej chwili podejmowane przez obecny rząd, przez obecny wymiar sprawiedliwości, ministra sprawiedliwości, prowadzą do tego, że nie będzie można nadgonić tych problemów, jakie w tej chwili powstają. Przecież pan staje się osobą ściganą w Polsce w pewnym sensie, i to w mediach i przez prokuraturę.
To prawda. Jest taki paradoks sytuacji, że dzisiaj pan minister Świąkalski nie zajmuje się reformą wymiaru sprawiedliwości, ale wywoływaniem politycznych śledztw, które mają udowodnić, że czas władzy Prawa i Sprawiedliwości to był jakiś czas totalitarnych zapędów i niegodziwości. 7 miesięcy władzy Platformy Obywatelskiej okazały się miesiącami dla tej formacji, dla ich przywództwa, pod tym względem bardzo smutnymi, dlatego że przekonali się, już wiedzą o tym doskonale, że te wszystkie kalumnie, insynuacje, jakie wobec nas kierowali, w tym wobec mojej osoby, były nieprawdziwe. Czyli te zarzuty, które zapewne też pani redaktor i państwo słyszeliście, że koło były dziesiątki czy setki nielegalnych podsłuchów zakładanych, i to nie przestępcom, tylko dziennikarzom czy politykom, że były polityczne śledztwa robione bez podstawy prawnej czy bez podstaw w materiale dowodowym. Otóż to wszystko okazało się być nieprawdą, bo do tej pory nie wskazano jednego nielegalnego podsłuchu, ani jednego śledztwa, które nie miałoby podstaw. Natomiast z całą pewnością jest potrzeba zemsty i odwetu ze strony dzisiaj rządzących. Po pierwsze dlatego, że oni rzeczywiście, czy część z tych ludzi i grup interesów, których oni reprezentują, poczuła się zagrożona po raz pierwszy w Polsce naszymi działaniami. A czy skończył się czas tak na serio? Przynajmniej były takie poważne nadzieje z nami związane, że są równi i równiejsi. Skończył się czas, że w Polsce ten taki drobny sprawca jakiegoś występku jest z bezwzględną siłą przez państwo traktowany, a wielki aferzysta czy członek działających w mafijnych strukturach może czuć się bezkarnie. I myśmy to odwrócili, ale to było zbyt krótko, żeby przyniosło wszelkie oczekiwane rezultaty, ale było na tyle mocne, że wywołało chęć odwetu i zemsty ze strony tych, którzy dzisiaj są u władzy, i chęć zrobienia wszystkiego, byśmy nie wrócili, bo oni się nas na pewno obawiają. Natomiast cóż, ja może z jednej strony jestem optymistą, ale jestem też człowiekiem w silnej wewnętrznej wiary i wiem o tym, że nasze działania w odróżnieniu od naszych poprzedników były oparte na myśleniu w kategoriach prawego państwa, uczciwości. Wszystko, co robiliśmy, przynajmniej w sferze wymiaru sprawiedliwości, co ja, wszystkie decyzje, jakie podejmowałem, tym były dyktowane. W związku z tym te rozliczne śledztwa, jakie są w moim kierunku prowadzone, jest ich bodaj już kilkadziesiąt, zupełnie się nimi nie przejmuję. Owszem, one trochę dezorganizują czas, bo muszę jeździć, składać zeznania, ale to jest taka jedyna dolegliwość. Jestem spokojny o ich wynik. Jeżeli cokolwiek pan Świąkalski chciałby robić, to łamać kręgosłupy prokuratorom, narzucać im stawianie jakichś, czy podejmowanie działań właśnie z państwa totalitarnego rodem wziętego, to myślę, że przegra na tym z Kretesem i nawet te media liberalne, które niestety dominują w Polsce i nie są zbyt przychylne i nie były naszym poczynaniom, nie będą mogły ukrywać pewnych faktów pod korcem i jestem przekonany, że prawda zwycięży. W tym sensie ze spokojem podchodzę do tego, co dzieje się akurat w obszarze Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym tego słowa znaczeniu, co jest wymierzone przeciwko mnie. Oczywiście szkoda, że iluś kilkudziesięciu prokuratorów zajętych jest szukaniem w cudzysłowie haków na oponentów politycznych, zaangażowanych jest swoistym dyskryminowaniem czy prześladowaniem prokuratorów i innych funkcjonariuszy państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy walczyli z przestępcami i korupcją przez ostatnie dwa lata, zamiast ścigać przestępców. No, być może tak musi być. Ludzie coraz bardziej to widzą. Jest to coraz bardziej czytelne. Z jednej strony fałszywe zarzuty, jakie były nam stawiane. Z drugiej strony właśnie te poczynania ministra Świąkalskiego i rządu Platformy Obywatelskiej, który z drugiej strony, abstrahując w tej chwili od wymiaru sprawiedliwości, w wielu obszarach nie robi wiele. By nie powiedzieć, że nie robi nic, bo biorąc pod uwagę zobowiązania wyborcze, jakie na siebie rząd Platformy Obywatelskiej zaciągnął, a to, co się rzeczywiście w tej chwili w Polsce dzieje, no to są dwa różne światy.
Panie ministrze, ale nawet taki niedzielny obserwator życia politycznego, sceny politycznej w Polsce musi stwierdzić, że ten rząd obecny, Platformy Obywatelskiej, to naprawdę jedna wielka kompromitacja. To są ludzie zupełnie nieprzygotowani do sprawowania swoich funkcji. Pani minister Kopacz, która od kilku miesięcy usiłuje przedstawić jakieś programy, jakieś wnioski. Jedyne osiągnięcie, które ma, to jest to, że doprowadziła do aborcji 14-letniej dziewczyny. No, znalazła dla niej szpital, gdzie dziecko zostało poddane temu zabiegowi i być może ma przekreśloną przyszłość jako żona i matka. I to są osiągnięcia Platformy Obywatelskiej. To jest kompromitujące i z drugiej strony mamy wyniki sondaży, które mówią, że Platforma cieszy się największym poparciem, a PiS-owi grozi, jak to ktoś powiedział, LPR-yzacja, czyli taka marginalizacja, zepchnięcie do statusu właśnie samoobrony czy LPR i być może zmiecienia ze sceny politycznej.
To prawda, że są paradoksy w tej sytuacji, jaka jest w naszym kraju, ale może nie jest tak źle, jak pani redaktor to zdiagnozowała, odwołując się do opinii publicystów. Otóż, choć warto czasami stawiać takie surowsze, ostrzejsze diagnozy, bo one są inspirujące i powinny też zastanawiać zwłaszcza polityków. Otóż jednak można zauważyć powolny spadek poparcia dla Platformy Obywatelskiej. Pamiętam sondaże, które dawały tej partii poparcie przeszło 60%. Teraz one są już wyraźnie w niektórych sondażach niższe, a w każdym razie na pewno są generalnie niższe. I widać systematyczny, choć powolny wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie sądzę też, aby Prawo i Sprawiedliwości groziła marginalizacja, dlatego że tak naprawdę na polskiej scenie politycznej jest to jedyna formacja, która może stanowić alternatywę dla Platformy Obywatelskiej i to formacja, która sprawdziła się w rządzeniu i pokazała, że jest w stanie podjąć wyzwanie kierowania sprawami Polski. Dlatego...
No ale PiS przegrało, panie ministrze. Przegrało z jakichś powodów. Tam były pewne niedociągnięcia, były pewne zaniedbania ze strony PiS-u. Mówi się, że może nie PiS, nie ten szeregowy polityk PiS-u, ale góra PiS-u straciła kontakt ze swoim elektoratem. Straciła kontakt, straciła z pola widzenia interesy tego elektoratu. PiS zwyciężył, ponieważ mówił, że będzie patriotyczny, że będzie podtrzymywać wartości katolickie, wartości cywilizacji życia i pewne głosowania, pewne kroki podjęte przez PiS stanowiły, że jednak postrzegane to zostało jako odejście od tych podstawowych obietnic i zobowiązań PiS-u wobec swojego elektoratu. I PiS w tej chwili jest taką może platformą BIS, może bardziej centrową, troszeczkę czasami bardziej prawicową, ale tak naprawdę niewiele różni się w swoim podejściu, czy do Unii Europejskiej, czy do tej słynnej poprawki w Konstytucji Polskiej od Platformy Obywatelskiej. I dlatego PiS przegrało, ponieważ straciło część swojego bardzo ważnego elektoratu.
Panie redaktor, nie do końca jestem gotów się z panią zgodzić, chociaż oczywiście szanuję taki punkt widzenia. Zgadzam się na pewno co do tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie zawsze w czasie niezwykle angażującego procesu rządzenia, konieczności podejmowania wielu decyzji, zwłaszcza w obszarze gospodarki, który też ma swój wyraz pewnej aksjologii na stosunku do rodziny, do zapewnienia tych wartości, które są z punktu widzenia naszego narodu niezwykle istotne, nie zawsze stanęło na wysokości zadania. To prawda. Jakieś błędy czy potknięcia musiały się zdarzyć i nie ominęły też PiS-u. Natomiast generalnie na tle wcześniejszych formacji rządzących wydaje mi się, że PiS był akurat tym ugrupowaniem, które było najwierniejsze swojemu programowi w stosunku do poprzednich różnych ekip politycznych, które kierowały sprawami Polski. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, my byliśmy w gigantycznie trudnej sytuacji z uwagi na to, że media w ogromnej większości w Polsce były naszym głównym przeciwnikiem. To nie Platforma Obywatelska, bo tak jak słusznie pani zauważa, co widać dzisiaj po słabości rządu Donalda Tuska, Platforma Obywatelska nie ma w sobie wewnętrznej siły, nie jest taką w każdym razie w sensie programowym alternatywą wobec PiS-u, która mogłaby coś konkretnego Polakom zaoferować. Natomiast środki masowego przekazu, które kształtują opinię Polaków na temat tego, co dzieje się w kraju, bo większość ludzi, którzy nie mają czasu bardzo dokładnie analizować każdej decyzji i wszystkich spraw, które dzieją się na bieżąco w Polsce, opierają swoje wyobrażenia na temat rządu, poszczególnych ministrów, decyzje, jakie są podejmowane, w oparciu o wiedzę, jaką uzyskają właśnie środki masowego przekazu, głównie w nośnikach elektronicznych. A te, jeżeli chodzi o telewizję, przecież były skoncentrowane na nieustannym ataku na rząd Jarosława Kaczyńskiego, dla poszczególnych ministrów. Też zresztą sam to osobiście doświadczyłem, setki, że tysiące nieprawdziwych informacji, poczucie takiej bezradności, dlatego że każdego dnia, choćby w okresie, jak pani redaktor i państwo sobie przypominacie, odejścia Kaczmarka, usunięcia go z rządu, czy później Lepera, wiele było informacji podawane oczywiście nieprawdziwych. I jakiś przeciek w jakiejś nawet niszowej gazecie, który był nieprawdziwy, trafił na czołówki portali internetowych, a później wszystkie na pierwsze wiadomości brały go programy telewizyjne. By po trzech dniach, kiedy okazało się rzecz nieprawdą, nikt o tym nie wspominał i Polacy pozostawali w błędnym przekonaniu, że coś jest niewłaściwego, stała się jakaś zła rzecz. I jeżeli taki był proces niszczenia zaufania do rządu przez ostatnie miesiące, prawda, z niezwykłą intensywnością, a teraz mamy proces kolei ochrony rządu Platformy Obywatelskiej przez te same media, które niezwykle delikatnie traktują jego wpadki, jego nieprzygotowanie, niewywiązywanie się z bardzo konkretnych zobowiązań, jakie zostały powzięte, to mamy przyczynę aktualnej takiej przewagi w sondażach Platformy Obywatelskiej, która nie wynika z zasług, z docenienia pracy tego rządu czy Donalda Tuska dla Polaków, tylko wynika z pewnego błędnego przekonania kreowanego przez środki masowego przekazu, który nie odpowiada rzeczywistości. A z drugiej drugiej strony obrazu PiSu, który jeszcze pokutuje, zwłaszcza po tej okresie nieustatej nagonki, którą dalej niektórzy jeszcze usiłują prowadzić, poprzez właśnie te komisje śledcze, inne śledztwa, które są prokurowane, czy rozmaite zarzuty tam stawiane, które powodują, że ludzie mają w sobie wątpliwość i brak wiary, że PiS to jest jednak ta rzeczywista alternatywa.
Ale panie ministrze, te media się nie zmienią, nie zmieniają się, wręcz przeciwnie, one się jak gdyby okopują na tych swoich stanowiskach, więc jakie realne szanse ma PiS przebicia się przez tę zmowę medialną i no, pokazania swojego prawdziwego oblicza wyborcom?
Więc jeśli pani redaktor pyta mnie, gdzie ja widzę jeden czynnik, który jest pesymistyczny i trudny do pokonania, to właśnie wskazuje na media, bo ja byłbym zupełnie spokojnym człowiekiem i wiedziałbym, jaka będzie dynamika polityczna w Polsce, gdyby media były względnie pluralistyczne.
Dlaczego PiS nie zrobiło czegoś, mając władzę? Przecież mieliście telewizję publiczną. Dlaczego obsadzono pana Urbańskiego? Dlaczego jego zrobiono szefem telewizji? To jest ten sam pan Urbański, który zatrudnia Tomasza Lisa. No, chyba tego nie trzeba komentować.
No tak, mnie też zaskakują niektóre decyzje aktualnego kierownictwa telewizji, ale dlaczego? Nie na wszystkie pytania też jestem w stanie pani rektor odpowiedzieć, bo akurat to nie była przestrzeń.
Ale rozumie pan frustrację przeciętnego...
Natomiast zgadzam się, że jeżeli chodzi o przestrzeń mediów, być może tutaj PiS zrobił za mało, ale proszę pamiętać, że kiedy objęliśmy odpowiedzialność za ster spraw w państwie, tych obszarów, gdzie trzeba było coś zrobić, było ogromnie dużo w sfery zaniedbań. A nie wszędzie mieliśmy nawet ludzi, którzy byliby w sposób kompetentny i uczciwy, gotowi poświęcać się, narażać na ciosy i zmieniać rzeczywistość w Polsce. A wchodzić w obszar wymiaru sprawiedliwości, to co było mnie dane, to było wchodzić w przestrzeń nieustannego konfliktu, który łączy się z oszczeliwaniem z ciężkich dział dzień po dniu. I również w podobnej sytuacji musiałby się znaleźć człowiek, który stanąłby na czele telewizji, chciał ją przebudować, postawić na młodych dziennikarzy, nadać tej telewizji inny charakter. To musiałby być człowiek silny, posiadający również jakieś zaplecze, jakichś ludzi, na których musiałby się oprzeć. I być może też takich ludzi nie było i takich środowisk, które byłyby w stanie to w Polsce w tak krótkim czasie zmienić. Nie jestem w stanie pani powiedzieć, czy rzeczywiście nie było, czy nie poświęcono temu odpowiednio wiele uwagi, bo sferami mediów bezpośrednio się nie zajmowałem, ale na pewno to jest problem, przed którym stoimy. Problem nierzetelności informacji. Jeżeli informacja w Polsce byłaby znacznie bardziej rzetelna, jestem spokojny o wynik kolejnych wyborów.
Naszym gościem jest były minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, obecny poseł. Jeżeli państwo chcieliby rozmawiać z panem ministrem, zapraszam serdecznie. Przypominam państwu numer telefonu do studia 1-630-369-2535. Przypominam również, że mogą państwo spotkać się w nadchodzącą niedzielę z panem ministrem po mszy świętej o 12:30 w Bazylice Świętego Jacka. Pan minister Ziobro będzie brał udział w tej mszy świętej, a po mszy w sali parafialnej będzie spotkanie, a teraz możliwość bezpośredniego spotkania antenowego z panem ministrem. 1-630-369-2535 to numer do nas. Przypominam o konieczności wyłączenia radia z chwilą, gdy słyszymy się przez telefon. Otwarty mikrofon. Dzień dobry.
Dzień dobry pani Łucjo. Nie mam czasu, bo jestem gdzieś u kogoś, ale powiedzieć tylko dla ministra Ziobro, you are the best. I to wszystko.
Dziękuję serdecznie, dziękuję.
Bardzo dziękuję.
No też tak uważam. Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dzień dobry, 100 lat dla pana ministra. Trzymamy kciuki za niego i myślimy, że dobrą robotę dalej będzie robił.
Dziękuję serdecznie.
Czy wierzy pan teraz moim słowom? To nie były jakieś moje wymysły. Naprawdę jest pan, i to chyba nie tylko tutaj w Chicago, ale również w Polsce. Do pana zwycięstwo w Krakowie świadczy o tym. Trzeba się zastanowić, panie pośle, naprawdę bardzo poważnie nad kolejnym krokiem politycznym. Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dzień dobry, panie radny, dzień dobry, panie ministrze.
Witam
serdecznie. 147,5 tysiąca Krakowian nie może się mylić. Jest pan wspaniałym ministrem, był pan wspaniałym ministrem, będzie może ministrem jeszcze raz i w następnym rządzie. Panie ministrze, jedno krótkie pytanie. Czy doczekamy się od partii PiS jakiegoś rozliczenia tych plusów i tych ewentualnych potknięć i jakiejś naprawdę takiej bardziej sprecyzowanej, skoncentrowanej polityki do powrotu do rządu. Byłem w Krakowie obecny, kiedy pan premier Jarosław Kaczyński w kinie Kijów spotkał się z inteligencją Krakowa, było to wspaniale. Brało z nim udział 7 profesorów krakowskich.
Proszę o pytanie, ponieważ czas ucieka. Chodzi o te plusy i minusy.
Czy jest jakaś kontynuacja, to co robi pan premier i razem po Polsce? I czy kiedy oczekamy się tego takiego rozliczenia, co było naprawdę, żeby powiedzieć narodowi, co było w plusie i co nie okończyliśmy, żeby to było jasno sprecyzowane. O to chodzi.
Dziękuję panu serdecznie. Ocena rządów PiS-u. Plusy i minusy.
Z całą pewnością każdy człowiek, który ma ze sobą jakieś ważne doświadczenie i ważne zadanie, dokonuje oceny tego, co mu się udało, a co nie, co jest tym, co może zapisać sobie na plus, a co jest tym minusem. Więc ja mógłbym spojrzeć na przykład na swoje podwórko, bo od tego należałoby zacząć. I z jednej strony udało się wywołać pewną dynamikę w zmianach w wymiarze sprawiedliwości, postawić w wielu wypadkach też, starałem się taką politykę prowadzić na nowych, młodych ludzi. Jeśli spojrzeć na przykład na statystyki, to ten cel, jaki sobie postawiłem po komisji Rywina i po kolejnych aferach z czasów SLD ujawniających ogrom korupcji w Polsce, żeby zwiększyć walkę z korupcją, został poniekąd osiągnięty. O 100% wzrosła ilość wykrywalności przestępstw korupcyjnych, w tym dużej korupcji. Według danych różnych organizacji, w tym międzynarodowych, w Polsce wyraźnie spadła w tym czasie właśnie patologię korupcji, więc tutaj efekt jest osiągnięty. Osiągnęliśmy też istotną poprawę poczucia bezpieczeństwa Polaków. Spadek przestępczości kryminalnej, na przykład jeżeli chodzi o kradzieże samochodów, o kradzieże z włamaniem, czy inne typy przestępstw kryminalnych, one wyraźnie spadły. Można powiedzieć, że po 2 latach naszych rządów ilość przestępstw spadła o tyle, że każdego dnia 800 jest ich mniej popełnianych. I na pewno łączy się to z polityką karną, którą miałem okazję realizować jako minister sprawiedliwości z jednej strony, ale również i z tymi działaniami, które były podejmowane w innych resortach i przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, który uważał, że właśnie te obszary działania państwa są ważne i wsparcie wymaga zaangażowania. No ale z drugiej strony, kiedy mówię o korupcji, to muszę też powiedzieć z pewnym żalem, że nie udało nam się do końca rozwikłać i doprowadzić do wyjaśnienia tych wielkich afer korupcyjnych z minionych lat. Choćby tutaj sprawa afery Rywina też jest takim moim osobistym z pewnym żalem myślę, że być może tu i warto było się w tą sprawę bardziej zaangażować. Kiedy odchodziłem z ministerstwa, relacjonowano mi, że lada moment będą stawiane zarzuty, no ale pojawił się nowy minister, nowe kierownictwo prokuratury i zaraz sprawa została, wbrew temu, co mi przekazywano, umorzona. Jeżeli chodzi o program reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, to kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, dowiedziałem się, że w polskich sądach zaledwie w 20% sal jest używany sprzęt informatyczny. Postawiłem sobie za cel, aby w ciągu 2 lat wszystkie polskie sale sądowe zostały wyposażone w coś, co jest oczywiste w nowoczesnym świecie, czyli właśnie w sprzęt informatyczny, by przygotować wokandy elektroniczne, tak jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, by doprowadzić do szybkich procesów. I po 2 latach, kiedy odszedłem z Ministerstwa Sprawiedliwości, udało się to w 100% osiągnąć, czyli ponad 4000 sal sądowych jest system informatyczny i są świetnie przygotowane programy, jak przyspieszyć polskie sądownictwo przy użyciu informatyki, internetu. Nie będę tu wchodził w szczegóły. Natomiast to, co zabrakło, czy to, co było pewnym być może błędem to brak uwzględnienia koniunktury politycznej, bo wspólnie z moimi współpracownikami przygotowaliśmy ponad 70 projektów ustaw, które chcieliśmy równolegle wprowadzać w życie, aby dokonać pełnej, kompleksowej, całościowej zmiany wymiaru sprawiedliwości, bo jak gdzieś tam zmienia jedną rzecz, to później ona się przekłada na inną sprawę, więc chcieliśmy to wszystko zrobić naraz. Ale w konsekwencji, kiedy po tych dwóch latach wszystko się zawaliło, okazało się, że te zmiany w ogromnej mierze zostały w tej chwili wyrzucone do kosza przez pana ministra Ćwiąkalskiego. Więc to jest taki obszar jakby własnego podwórka, ale to, co myśmy przygotowali, nie poszło na daremne, dlatego że wiemy, do czego wracać i wiemy, jakie cele chcemy w przyszłości zrealizować. Natomiast trudno w krótkiej audycji radiowej robić taką generalną analizę i ocenę tego, w czasie rządów PiSu się udało, a co się nie udało. Myślę, że to jest czas na inną audycję, dłuższą rozmowę. Na pewno można powiedzieć jedno, że nie udało nam się przedłużyć czasu odpowiedzialności za sprawy polskie i to jest, myślę, rzecz najbardziej bolesna i dolegliwa w konsekwencje. Dlatego, że gdyby kampania wyborcza przyniosła pozytywny skutek, to jestem przekonany, że w ciągu najbliższych 4 lat naprawdę to Polskę byśmy zmienili. Tak, żebyśmy byli my, Polacy, dumni z naszego kraju, z tego, co ze zmian, jakie w nich zachodzą i też z tych wartości, które Polska w Europie i na świecie powinna uosabiać. Natomiast niestety potoczyło się to inaczej. Być może też wynikało z zlekceważenia tego procesu kampanii wyborczej, z braku czasu, z braku skoncentrowania się na pokazaniu też tych pozytywnych stron rzeczywistości, które zaszły przez te 2 lata, bo tak się składa, że w ciągu 2 lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość odpowiadało za ster spraw państwa, w Polsce pojawiło się 1 300 000 nowych miejsc pracy. Wskaźniki gospodarcze nigdy nie były tak dobre jak wcześniej. Doszło do wielu pozytywnych procesów w sferze właśnie dynamiki gospodarczej i o tym na dobrą sprawę nikt nie wiedział, kiedy w zeszłym roku nadchodziły wybory, zwłaszcza młodzi ludzie byli przekonani, że Prawo i Sprawiedliwość jest to formacja, która zupełnie nie ma wyobrażenia, wizji zmian w sferze gospodarki w Polsce, a tymczasem jest inaczej.
No tak, to Platforma ma Dodę i premiera w jednym programie telewizyjnym.
A my mieliśmy pakiet Kluski, świetnie przygotowane zmiany, które miały właśnie odregulować polską gospodarkę. Cały pakiet projektów ustaw został w tym zakresie przygotowany. Jestem przekonany, że to były dobre rozwiązania, znacznie lepsze niż te, które dzisiaj pan Palikot proponuje w swojej komisji, bo te jego występy sprowadzają się do kolejnych skandali, a nie do konkretnej pracy. Ale niestety pakiet Kluski nie był odpowiednio nagłośniony, nie było to pokazane, nie doszło do przeforsowania wszystkich tych rozwiązań i przede wszystkim PiS, myślę, że skoncentrowało się na jednym obszarze w okresie kampanii wyborczej, ważnym, rzecz jasna, ale
nie. Ja myślę, że PiS nie rozumiało, że w tej chwili na całym świecie, nie tylko w Polsce, liczy się show. Nie liczy się to coś konkretnego, coś namacalnego, coś, co naprawdę chce się robić, ale liczą się atrybuty, z jakimi na przykład pan poseł Palikot gdzieś tam pokazywał się w mediach i to spowodowało, że jego popularność wzrosła. I to jest bardzo przykra ocena i smutna ocena, ale no nie wiem, trzeba z tym jakoś walczyć. Ja w tej chwili nie znam rozwiązania, nie znam odpowiedzi na to.
Znaczy, zwłaszcza jeżeli ma się przeciwko sobie większość mediów,
no właśnie,
to widowiskowość kampanii wyborczej rzeczywiście jest bardzo istotna, ale poza widowiskowością niezmierna jest też wiarygodność kampanii. Myślę, że Donald Tusk i Platforma Obywatelska, mimo tych sztuczek medialnych i politycznego marketingu, przed kolejnymi wyborami będą w trudnej sytuacji, bo każdy zobaczy, że nie wywiązali się swoich zobowiązań, które złożyli, a złożyli bardzo daleko idące.
No, ale odpowiedź jest prosta, panie ministrze. Powiedzą, że nie wywiązali się, ponieważ zastali taki bałagan po PiS-ie, że nie mogli się wywiązać. Media odpowiednio to spreparują, nagłośnią, zrobią kolejny show i odbiorca, obawiam się, odpukać w niemalowane drzewo, może po raz kolejny kupić ten wadliwy produkt.
Nie sądzę, aby ludzie aż tak dali się zmanipulować, zwłaszcza, że Donald Tusk obiecywał bardzo konkretne rzeczy, podpisał zobowiązania, co zrobić, bądź jakiej grupie zawodowej, jakie zapewni korzyści po dojściu Platformy do władzy, więc lekarzom, pielęgniarkom, reformę służby zdrowia, podwyżki poszczególnym grupom zawodowym, wzrost gospodarczy i tak dalej. Przecież każdy z nas może sięgnąć pamięcią wstecz. Naszym zadaniem będzie to przypomnieć i zadać pytanie Donaldowi Tuskowi, bo ja uważam, że PiS powinien różnić się o Platformę. Mm-hmm. PiS nie powinien wchodzić w taką demagogię, jaką uprawia Platforma. PiS powinien starać się różnić tym, że jest formacją wiarygodną, konkretną, która potrafi zrozumieć potknięcie i błędy dzisiejszej władzy. Ale poprzez zadanie pytania, co zostało zrobione dla Polaków i dla Polski, na przykład w obszarze służby zdrowia. Zostały złożone deklaracje, bardzo daleko idące reformy i unowocześnienia polskiej służby zdrowia, poprawy sytuacji lekarzy i pielęgniarek, przypomnę, poparte to podwyżki natychmiastowe, trzykrotne pensji dla lekarzy i dla pielęgniarek. Słuszne skądinąd żądania podwyżek w tym obszarze, bo ludzie za ciężką pracę mają prawo oczekiwać uczciwego wynagrodzenia. Natomiast muszą one być też i dostosowane do możliwości budżetu państwa, bo ono nie zbankrutowało nagle. Ale teraz Donald Tusk nie realizuje żadnego z tych swoich zobowiązań.
Powiem panu, panie ministrze, co Economist, który zresztą bardzo pochlebnie jest wielkim sympatykiem Donalda Tuska, napisał o nim tak. Wytwarza wokół siebie atmosferę nieco chaotyczną, idącą w parze z niezdrowym apetytem na apanaże władzy. Jego rząd skubnie jakiś problem, czasem w sposób pożyteczny, ale na ogół nieskuteczny. I to są sympatycy Tuska, którzy tak go oceniają.
To prawda, teraz na razie go tak oceniają, czyli pozostaje jeszcze element tej pewnej sympatii, życzliwości, czyli ta...
Ale nieskuteczność.
Rzeczywistości, to prawda, ale ta w rzeczywistości druzgocąca ocena jest jeszcze okraszona takimi miłymi słowami, no ten w zasadzie sympatyczny, miły Tusk, no jest nieskuteczny, nie potrafi nic zrobić, no ale jest miły i sympatyczny. Mhm. Ale ja myślę, że z czasem coraz bardziej nawet ci życzliwi komentatorzy będą musieli dostrzegać nieudolność, niekompetencje tego rządu, która jest oczywista, zwłaszcza w zderzeniu z tymi zobowiązaniami.
Panie ministrze, będą musieli, ale czy będą chcieli? To jest zasadnicze pytanie. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby pan Tomasz Lis kiedykolwiek zmusił samego siebie do tego, żeby być obiektywnym, żeby nawet nie obiektywnym, ale żeby wprowadzić do swoich programów jakiś element prawdy. Wiemy, co było, jakie stanowisko zajęła jego żona podczas podawania serwisu informacyjnego. Postanowiła zupełnie zmienić prawdę, zmienić fakty i w ten sam sposób postępuje pan Tomasz Lis i wielu innych dziennikarzy, którzy nawet jeżeli staną twarzą w twarz z prawdą, udają, że jej nie widzą.
To prawda, w Polsce niemalże monopol na poprawność polityczną w świecie mediów zyskało środowisko Gazety Wyborczej, która miała, zwłaszcza z początku lat 90. dominującą pozycję. Ona została może troszkę jakby zachwiana przez pojawienie się zwłaszcza wydawnictw niemieckich, ale one tak naprawdę niewiele różnią się od Gazety Wyborczej. Mieszczą się w tym nurcie poprawności politycznej, który sprowadza się do ataków też na PiS i sympatii dla Platformy i zamykaniu oczu na prawdy, które są niewygodne dla establishmentu. Problem polega na tym, że młodzi dziennikarze, czy nawet studenci, którzy studiują dziennikarstwo, kiedy leciałem do Warszawy, wczoraj spotkałem na dworcu dwóch dziennikarzy, przyszłych dziennikarzy, którzy z takim entuzjazmem mówili o swojej przyszłej pracy i że są też moimi fanami. Ja mówię to bardzo dobrze, bo właśnie takich ludzi też potrzebujemy, aby, zwłaszcza jak ktoś ma odwagę, mówi, że jest, ma być dziennikarzem, że jest moim fanem.
Istotnie odwagę.
Tutaj jest, myślę, że problem, bo
mamy pół minuty,
dziennikarze boją się mówić rzeczy, które nie mieszczą się w tym głównym nurcie poprawności politycznej. Boją się, że zostaną porwani z prądu i utopieni w sytuacji, jeżeli będą nazywać rzeczy po imieniu.
Czyli
będą
nie
wskazywać...
wypełniają swojej misji, bo w dziennikarstwie nie ma miejsca na strach, szczególnie w telewizji publicznej, w radiu publicznym.
Ale taki poziom, paradoksalnie, poziom pewnego zastraszenia w środowisku dziennikarzy jest ogromny i to musimy jakoś przełamać, ale ja jestem jednak dobrej myśli, zwłaszcza, że wchodzi też sfera internetu, jest przestrzeń na nowe, nowoczesne media, no i mam nadzieję, że też i te tradycyjne środowiska związane...
The preceding program was sponsored and paid for by Wucja Szliwa z JVL Productions.
WPNA Oak Park, Chicago.
Uwaga! Te w Mary do telewizorów, laptopy...